Tym razem coś w głosie McMurphy'ego sprawiło, że czarny odwrócił się w jego stronę. Uśmiechnął się, gdy zobaczył go zupełnie nagiego, z gołą głową, bez kowbojskich butów i spodni, za których kieszenie mógłby zahaczyć kciuki. Wyszczerzył zęby, lustrując go wzrokiem od góry do dołu. — Ha! — zawołał i potrząsnął głową. — A już myślałem, McMurphy, że nie znajdziemy okazji. — Ty nędzny smoluchu — rzekł McMurphy tonem bardziej znużonym niż gniewnym. Czarny nic nie odpowiedział, McMurphy podniósł głos. — Ty zafajdany chuju! Washington odwrócił się plecami do McMurphy'ego i znów zajął się George'em, który od chwili, gdy maść dotknęła jego brzucha, wciąż stał, zgięty w pół, dysząc ciężko. Czarny chwycił George'a za ramię i przekręcił go twarzą do ściany. — Dobra, George, teraz rozchyl pośladki.
— Nie! —
Washington! — powiedział McMurphy. Wziął głęboki oddech, podszedł do Czarnego i odepchnął go od George'a. — Niech będzie, niech będzie! — Wszyscy słyszeli bezsilną rezygnację w jego głosie. — McMurphy, zmuszasz mnie, żebym się bronił, prawda, koledzy? Pozostali dwaj czarni skinęli głowami, więc sanitariusz położył ostrożnie tubkę na ławce obok George'a, po czym odwinął się niespodziewanie i strzelił McMurphy'ego pięścią w szczękę. McMurphy o mało nie upadł. Potoczył się na rząd nagich mężczyzn, którzy złapali go pod ramiona i pchnęli w stronę uśmiechniętej, bazaltowej twarzy. Znów dostał, tym razem w szyję, ale wreszcie pogodził się z myślą, że bójka się zaczęła i jedyne, co mu pozostaje, to walić, ile wlezie. Kiedy czarny znów się zamachnął, chwycił go za rękę i potrząsnął głową, żeby oprzytomnieć po poprzednim ciosie. Kołysali się przez chwilę, dysząc w rytm bulgoczącej wody. Potem McMurphy odepchnął czarnego, zgiął nogi w kolanach, wtulił głowę w ramiona, żeby chronić podbródek, podniósł pięści po obu stronach głowy i ruszył na przeciwnika. Wtedy cichy, równy rząd nagich mężczyzn przemienił się w rozszalałe koło, w ring zbity z ludzkich ciał. Czarne pięści trafiały w zniżoną rudą głowę i szeroki kark, znacząc McMurphy'emu na czerwono skronie i policzki. Sanitariusz odskakiwał po każdym ciosie. Wyższy, z rękami dłuższymi od grubych czerwonych łap McMurphy'ego, bił go szybkimi seriami po ramionach i głowie, nie dopuszczając do zwarcia. McMurphy parł naprzód z twarzą pochyloną w dół, ciężkimi, płaskimi krokami, zerkając co pewien czas na czarnego z pomiędzy pokrytych tatuażami pięści, aż wreszcie zepchnął go na ścianę nagich mężczyzn i strzelił pięścią prosto w środek białej, wykrochmalonej bluzy. Bazaltowa twarz pękła w pół. Z różowej szczeliny wysunął się język barwy lodów truskawkowych, ale Washington uciekł spod czołgowej szarży McMurphy'ego i zdążył go stuknąć kilka razy, zanim sam znów dostał czerwoną pięścią. Tym razem otworzył usta znacznie szerzej, niezdrowa różowa plama na czarnym tle. Drugi rosły czarny przedarł się przez tłum i chwycił McMurphy'ego od tyłu za ramiona. McMurphy strząsnął go jak bucha i małpę, ale czarny znów wskoczył mu na plecy. Zdjąłem go więc z McMurphy'ego i cisnąłem pod prysznic. W środku musiał mieć same rurki, nie ważył więcej niż 4-5 kilo. Najmniejszy, czarny, rozejrzał się na boki, odwrócił się i rzucił do drzwi. Kiedy patrzyłem, jak ucieka, ten drugi wyszedł spod prysznica i założył mi chwyt zapaśniczy, wsuwając ręce pod pachy i zaciskając na karku. Wbiegłem z nim tyłem pod prysznic i rozgniotłem go o kafle. Ale kiedy osunąłem się razem z nim na posadzkę, żeby dalej spokojnie obserwować, jak Washingtonowi trzaskają żebra pod ciosami McMurphy'ego, czarnuch zaczął gryźć mnie w kark. Wtedy złamałem ten jego uchwyt. Czarny przestał się ruszać, a krochmal z jego uniformu zaczął spływać z wodą do otworu ściekowego. Kiedy najmniejszy czarny przybiegł z powrotem do umywalni wraz z czterema sanitariuszami z oddziału furiatów, niosąc rzemienie, mankiety i koce, okresowi wkładali właśnie ubrania i ściskali prawice mnie i McMurphy'emu, mówiąc, że czarnym od dawna należało się lanie, że walka była wspaniała i skończyła się wielkim zasłużonym zwycięstwem. Gadali tak, żeby nas pocieszyć i podnieść na duchu, a podczas gdy oni rozwodzili się nad naszym triumfem, wielka oddziałowa pomagała sanitariuszom zakładać nam miękkie, skórzane mankiety. Na oddziale furiatów dudni nieprzerwanie, jak w hali fabrycznej czy w więziennej tłoczni tablic rejestracyjnych. Tuż za drzwiami powitał nas wysoki, kościsty staruch, dyndający na drucie przeciągniętym między jego łopatkami. Obejrzał nas żółtymi, zaropiałymi oczyma i potrząsnął głową. Umywam od tego ręce, oświadczył czarnym, nim drut pociągnął go za sobą korytarzem. Ruszyliśmy za nim w stronę świetlicy. McMurphy stanął w drzwiach w szerokim rozkroku i odchylił głowę, żeby się rozejrzeć. Chciał też zahaczyć kciuki o kieszenie, ale skórzane mankiety były zbyt blisko siebie. Mieliśmy na dole małą bijatykę. Ja i wóz wzięliśmy się za bary z dwoma smoluchami. Fabryczne dudnienie ucichło i wszyscy patrzyli w naszą stronę. McMurphy przyciągał uwagę jako zawodowy naganiacz. Ponieważ stałem obok niego, furiaci przypatrywali się również i mnie. Czując na sobie ich spojrzenia, wyprostowałem się jak struna i podniosłem do góry głowę. Choć plecy bolały mnie jeszcze od tego, jak wbiegłem tyłem w ścianę, żeby rozgnieść czarnucha, nic nie dałem po sobie poznać. Jakiś facet o wyglądzie głodomora z ogromną strzechą czarnych włosów podszedł do mnie i nadstawił rękę, jakby myślał, że coś dostanie. Ja starałem się nie zwracać na niego uwagi, ale gdziekolwiek się obróciłem, on już tam biegł z wyciągniętą dłonią natarczywie, jak dziecko. McMurphy opowiadał o bójce, a mnie coraz bardziej bolały plecy. Tyle lat siedziałem zgarbiony w kącie świetlicy, że teraz trudno mi było stać dłuższy czas prosto. Odetchnąłem z ulgą, kiedy mała skośnooka pielęgniarka zabrała nas do dyżurki i mogłem wreszcie usiąść i odpocząć. Zapytała, czy jesteśmy już dość spokojni, by mogła nam zdjąć mankiety. McMurphy skinął głową. Zupełnie wyczerpany, siedział ze zwieszoną głową i łokciami spuszczonymi między kolana. Przedtem nie przyszło mi na myśl, że jemu również niełatwo jest prężyć się jak na defiladzie. Pielęgniarka, nie większa niż dobrze zatemperowany koniec niczego, jak ją później określił McMurphy, zdjęła nam mankiety, po czym dała McMurphy'emu papierosa, a mnie gumę do rzucia. Pamiętała, że lubię gumę. Ja natomiast nie pamiętałem jej wcale. Zanurzyła w słoiczku z maścią różowe palce wielkości świeczek na urodzinowym torcie i zaczęła smarować nią skaleczenia McMurphy'ego, wzdrygając się i przepraszając, ilekroć on się wzdrygał. Ujęła jego dłoń w obie ręce i przekręciła wierzchem do góry, żeby posmarować mu kłykcie. Który to był? Pytała, patrząc na jego rękę. Washington czy Warren? McMurphy spojrzał na pielęgniarkę. Washington, odparł i uśmiechnął się szeroko. Warrena załatwił wódz. Puściła jego dłoń i odwróciła się do mnie. Widziałem nawet najmniejsze kostki w jej twarzy. Czy coś pana boli? Zapytała. Potrząsnąłem głową. A co z Warrenem i Washingtonem? McMurphy powiedział jej, że pewnie będą dźwigać na sobie trochę gipsu, kiedy ich znów zobaczy. Skinęła głową i spuściła wzrok. Nie wszędzie jest tak, jak na waszym oddziale, oświadczyła. Niektóre są podobne, ale nie wszystkie. To wina tych wojskowych pielęgniarek, usiłujących zaprowadzić tutaj wojskowy rygor. Same są niezupełnie normalne. Czasem wydaje mi się, że kiedy niezamężne pielęgniarki kończą 35 lat, powinno się je zwalniać z pracy. Przynajmniej wszystkie niezamężne pielęgniarki wojskowe, rzekł McMurphy i spytał, jak długo jeszcze będziemy mieli przyjemność korzystać z jej gościnności. Niestety niedługo. Niestety niedługo? Zdziwił się. Tak, czasem chętnie zatrzymałabym niektórych pacjentów, zamiast ich jej odsyłać, ale ona ma starszeństwo. Nie, chyba nie pozostaniecie tu długo. Łóżka na oddziale furiatów są niewygodne. Mają albo zbyt mocno, albo zbyt luźno naciągnięte sprężyny. McMurphy i ja dostaliśmy dwa obok siebie. Nie przywiązano mnie prześcieradłem, tylko pozostawiono na stoliku przyćmioną lampkę. Bywało, że po elektrowstrząsach to chodziłem otępiały nawet przez 2 tygodnie, żyjąc niby na krawędzi snu w zamglonym, pogmatwanym, niewyraźnym świecie, w szarej strefie między światłem i ciemnością, snem i jawą, życiem i śmiercią. Wiedziałem, że jestem już przytomny, ale nie miałem pojęcia, który to dzień tygodnia, kim jestem, czy warto mi wracać do rzeczywistości. I tak przez 14 dni. Jeśli nie ma się powodu, żeby wychodzić z tej szarej, mglistej strefy, można długo wałęsać się po niej. Ale jeśli ktoś rzeczywiście pragnie się wydostać i potrafi się przemóc, może to zrobić. Tym razem wyszedłem z niej dosłownie w kilka godzin, szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Kiedy się otrząsnąłem z ostatnich oparów mgły, czułem się, jakbym długo przebywał pod wodą i wreszcie, po 100 latach, wypłynął na powierzchnię.